Chemoinformatyka. Brzmi trochę tajemniczo. Czym zajmuje się właściwie ta dziedzina?
Chemoinformatyka, jak być może nazwa wskazuje, to jest dziedzina bardzo na styku informatyki i chemii i zajmuje się wspomaganiem procesów chemicznych, czy tworzeniem chemicznych baz danych, przetwarzaniem danych chemicznych z pomocą informatyki i w szczególności metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Jest bardzo blisko chemii obliczeniowej, z którą każdy chemik na studiach na pewno się styka, czyli po prostu komputer plus chemia. Natomiast w chemoinformatyce zajmujemy się w szczególności organizacją takich danych chemicznych, jakie przesyłać, jakie przetwarzać, jakie reprezentować i jak wykorzystywać taki sposób przetwarzania informacji na przykład w procesie tworzenia nowych leków. Mhm. Jak sprawić, żeby tworzenie nowych leków, czy nowych szczepionek, czy nowych substancji agrochemicznych, czy dowolnych innych chemikaliów było szybsze, tańsze, bezpieczniejsze.
Takie, oczywiście. Jak to wygląda w praktyce?
Tak. No bo załóżmy taki przykład. Mamy sobie ibuprofen. Ibuprofen ma pewne skutki uboczne, na przykład dla wątroby. Mhm. I wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy stworzyć lepszy ibuprofen. To jest substancja chemiczna, jako taka nazwa konkretnego układu atomów. Chcielibyśmy zrobić na przykład jakikolwiek środek przeciwbólowy, który jest po prostu podobny do istniejącego, ale lepszy. Na przykład ma mniej skutków ubocznych. Mhm. Jakie mamy możliwości? No, moglibyśmy w teorii użyć dowolnej substancji chemicznej. Substancji chemicznych jest ogromna liczba. Liczba możliwych substancji chemicznych jest tak duża, że jest właściwie niewyobrażalna dla w skali ludzkiego umysłu. I teraz musimy w jakiś sposób przeszukać ogromne bazy molekuł, cząsteczek chemicznych, o których mamy dużą wiedzę zgromadzoną przez ostatnie setki lat i ograniczyć się do substancji, które na przykład są w miarę bezpieczne dla ludzi, niezbyt toksyczne, dobrze się wchłaniają, będą na przykład dosyć tanie w produkcji, żeby to się wszystko opłaciło. I teraz nie jesteśmy w stanie przeszukiwać tak ogromnych danych bez pomocy komputerów i informatyki. To jest podstawowe zastosowanie. Albo na przykład możemy też zrobić coś, co nazywamy przewidywaniem własności molekuł. Czyli mamy sobie jakąś substancję chemiczną i chcemy przewidzieć, jak bardzo ona jest toksyczna dla ludzi. Albo czy może nie jest. Jak bardzo jest rozpuszczalna w wodzie, w tłuszczach. Czy przewidzieć dowolną inną własność, której byśmy wymagali od przyszłościowego leku, tak żeby do laboratorium, które z natury jest drogie, żeby tam trafiły tylko te substancje do testowania, które są naprawdę obiecujące.
Czy szczepionki też mają tutaj zastosowanie?
Zdecydowanie tak. Tutaj faktycznie na przykład ostatnia pandemia pokazała.
Właśnie dużo się mówi o wykorzystaniu sztucznej inteligencji wtedy na taką dużą skalę.
To jest faktycznie bardzo ciekawy przypadek, bo przed tą pandemią głównie sztuczna inteligencja skupiała się na tym, żeby przede wszystkim ograniczyć koszty, bo koszt stworzenia nowego leku, takiego faktycznie nowej substancji, no to w tej chwili przekracza miliard dolarów i robi się tylko droższy. To wynika z tego, że zwyczajnie oczywiste leki czy oczywiste szczepionki po prostu już znaleźliśmy. Będzie tylko ciężej. I podczas pandemii zobaczyliśmy, że to nie może być tylko tanie, tylko musi być szybkie. Musimy być w stanie szybko odfiltrować niebezpieczne substancje, szybko znaleźć obiecujące, tak żeby to jak najszybciej weszło do testów na zwierzętach, na ludziach. I podczas pandemii faktycznie tutaj absolutnie najnowsze technologie tworzenia szczepionek i leków zostały wykorzystane. Oczywiście po raz pierwszy musieliśmy pracować w tak krótkiej ramie czasowej, tak dynamicznie, natomiast oczywiście niestety też wiemy, że ta sytuacja prędzej czy później się powtórzy. W związku z tym tutaj możemy na przykład przewidywać, czy dana substancja w ogóle zwiąże się z pewnym białkiem, czy w ogóle będzie miała jakiś efekt na człowieku, co jest podstawą tego, żeby substancja w ogóle działała w naszym ciele. Wydaje mi się, że mam jeden taki przykład. Jakiś czas temu, czy co jakiś czas pojawia się temat, że właśnie stworzono model generatywnej sztucznej inteligencji dla leków, który miał generować coś bezpiecznego, a potem to odwrócono i w gazetach, w internecie są nagłówki, że ach, model wygenerował milion substancji toksycznych dla ludzi. Mhm. Sugeruję, żeby nikt się nie bał. Dla ludzi zdecydowana większość rzeczy jest toksyczna. Tak jesteśmy zbudowani. Natomiast generatywna sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w ogóle naprawdę są tutaj pomocne. Pozwalają nam wydobyć ten drobny procent leków, który naprawdę jest dobrze przebadany i naprawdę działa dla ludzi. Proszę się nie bać brać leków, nie bać brać szczepionek. Te rzeczy są z roku na rok coraz ostrzej sprawdzane i dlatego koszty tworzenia leków rosną, że jest tylko coraz bezpieczniej.
Jeszcze mi się kojarzą kosmetyki.
Nawet tak wydawałoby się trywialna rzecz jak przewidywanie zapachu. Czyli mamy nową substancję. Jaki to w ogóle będzie miało zapach? Okazuje się, że to jest bardzo trudny problem. Rzeczy pachną na różne sposoby. I teraz jak ocenić, jak coś pachnie? No i okazuje się, trzeba znaleźć ludzi z dobrym zmysłem węchu i ich zatrudnić, żeby powiedzieli, to pachnie tak, tak, jeszcze tak. Ci ludzie często nie zgadzają się ze sobą, więc faktycznie tworzenie kosmetyków, tworzenie substancji zapachowych jest osobną dziedziną i zresztą, jak każdy zobaczy, ile kosztują dobre perfumy, bardzo dochodową.
Od kuchni, tak? Jak wygląda ta praca? Czy osoby, które się zajmują chemoinformatyką, muszą znać obie te dziedziny, zarówno chemię, jak i informatykę, czy specjalizują się w jednej z nich?
Powiedziałbym, że zazwyczaj specjalizują się w jednej, to wynika z tego, że ta dziedzina zwyczajnie jest bardzo, no pierwsze, jest interdyscyplinarna dosłownie z założenia, a po drugie to wynika z tego, że zazwyczaj ludzie kończą albo studia informatyczne, albo chemiczne. Ewentualnie studia z bioinformatyki, która jest trochę pomiędzy. Ale ciężko się jest nie specjalizować mimo wszystko. Zazwyczaj ktoś ma jedne z tych kierunków studiów skończone i na tym się zna lepiej, a reszty uczy się w tak zwanym międzyczasie. Tak jak ja nauczyłem się na przykład przy okazji mojej pracy magisterskiej.
A jakie są te obiecujące kierunki rozwoju chemoinformatyki?
Mamy ogromne pole do rozwoju, jeszcze niezbadane za dobrze, jeśli chodzi po pierwsze o możliwości generatywnej sztucznej inteligencji, ponieważ wiemy, że przestrzeń chemiczna jest ogromna, mamy mnóstwo różnych cząsteczek, ale pytanie, w którą stronę powinniśmy iść, jak modyfikować te cząsteczki. Ludzie myślą w pewien sposób, tak jak ich nauczono na studiach. Masz to, tu zajdzie taka reakcja, to możesz zrobić. Mhm. Sztuczna inteligencja nie ma takich ograniczeń. Ona myśli, jeżeli myśli, w pewien nieokreślony, nieludzki sposób.
Czyli więc nie dajemy do promptu, pamiętaj chemiku młody, tak?
Nie, tylko tutaj chcemy, żeby ona nauczyła się właśnie tych nowatorskich rzeczy, nieoczywistych dla ludzi, więc wydaje mi się, że tutaj na pewno jest ogromne pole do rozwoju i też pod kątem tego, żeby te leki powstawały właśnie szybciej, bezpieczniej, sprawniej.
Dla kogo chemoinformatyka może być ciekawą ścieżką kariery?
Wydaje mi się, że na pewno to jest bardzo obiecujące dla dowolnych biotechnologów, bioinformatyków, chemików z takim zacięciem do komputerów. Też dla informatyków zajmujących się sztuczną inteligencją, którzy chcą praktycznie zastosować swoje umiejętności. Ale też na przykład dla matematyków, ponieważ ma to bardzo silne związki z teorią grafów, która często zostaje na uczelni jako teoria, ale to ma naprawdę praktyczne zastosowania w tym obszarze. Więc wydaje mi się, że dowolna osoba, która naprawdę chce się tym zainteresować i jest gotowa włożyć samodzielny wysiłek, ponieważ cóż, studiów jako tako z tego za bardzo nie ma, to jeżeli ktoś włoży ten wysiłek i zainteresuje się tą dziedziną, to może naprawdę daleko zajść. Wydaje mi się, że tutaj w Polsce też ten przemysł ma i jest obecny i ma bardzo duży potencjał.
Czyli nie trzeba być geniuszem informatycznym, żeby próbować?
Wydaje mi się, że do wielu dziedzin trzeba być geniuszem czy jakiegoś wielkiego talentu. Trzeba przede wszystkim ciężkiej pracy i takiej pasji, żeby chcieć się tym zainteresować i włożyć pewien wysiłek.
Moim gościem był Jakub Adamczyk, doktorant z Wydziału Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Po więcej informacji zapraszam Państwa na stronę audycji na radiokraków.pl. Kamil Wszołek, do usłyszenia.